Chwała niech będzie naszemu Bogu Ojcu za dar Jezusa Chrystusa, w którego świętym imieniu my jesteśmy teraz zgromadzeni. Cieszę się, że mogłem być wśród was, bo się tutaj naprawdę dobrze czuję. Wiem, że jestem w domu i chciałbym jeszcze dodać, że po raz pierwszy spotykam się z taką praktyką, jak tu jest stosowana, że tak ładnie nagrane, bo ja znam te nagrania wprowadzają do śpiewu. I dzięki temu wy pięknie śpiewacie, bo są zbory, które tych, też śpiewają ze śpiewników pielgrzyma, no ale to różnie wychodzi z tym taktem, z tą melodią i tak dalej. Jestem od dzieciństwa na tym śpiewniku wychowany i jestem taki trochę uczulony i mi się rozchodzi o to, żeby to było tak ładnie, prawidłowo i do taktu zaśpiewane. I to właśnie tutaj znajduję i ja jeszcze chcę zapytać brata pastora, jak to robisz, że tak zawsze już ma te wytypowane pieśni tu, bo to jest, zdaje się, na jednym dysku. No ja jestem z tych starych, co już tej techniki tak nie znam, ale wiem, że to jest bardzo pożyteczna praca i ten śpiewnik, i te teksty, i melodie, które są w śpiewniku pielgrzyma, chciałbym powiedzieć, że są pisane po przeżyciach inicjatywy Bożych ludzi. Z inicjatywy Bożych ludzi. To nie są jacyś tam artyści, ale to są ludzie, którzy przeżyli spotkanie, przeżyli jakieś doświadczenie i po tym doświadczeniu albo w trakcie tego doświadczenia oni pisali tą pieśń. Jest taka pieśń, którą napisał Lewi Petrus, pastor zboru zielonoświątkowego w Sztokholmie. To było początek XX wieku i tam jest napisane: Bóg obietnice swe spełni. To jest taka wspaniała pieśń. Chciałbym powiedzieć, że ten pastor miał takie szczególne przeżycie w tym protestanckim kraju. On był pastorem, który się wyłamał z tego porządku i on był tak na takim piedestale, tak na takim punkcie postawiony, gdzie go wszyscy obserwowali. Jego żona była w szpitalu, przed rozwiązaniem miało się urodzić dziecko. To było rok 1905-7, tak to przed rokiem 1910. W każdym razie ten poród, to rozwiązanie nie następowało w takim czasie, jak to lekarze tam wyliczyli, przewidzieli. No i teraz co dalej, nie? I tam wtedy to było bardzo coś takiego szczególnego, nie tak jak dzisiaj, że jak kobieta, no, że rozwiązanie poród opóźniał, to wtedy było to cesarskie cięcie, ale cesarskie się nazywało dlatego, że to zastosowano po raz pierwszy do jednej cesarzowej i ten, jeśli to miało być przeprowadzone, to było trzeba wyrazić akceptację pisemną. I ponieważ to nie następowało w wypadku tej żony, tego brata Lewi Petrus, zwrócę się do niego, żeby ten zabieg uczynić. On powiedział: nie. Nie, ja mam obietnicę, że to rozwiązanie będzie normalne. Ale przechodziły następne, drugi dzień i trzeci dzień, nic się nie działo. On w Sztokholmie miał swoje tam mieszkanie i siedział przy biurku, ta jego żona czeka na rozwiązanie, a ponieważ on był taką znaną osobistością w Sztokholmie, no mówili, że on jego postanowienie zagraża życiu jego żony. I ponieważ dziennikarze zawsze szukają sensacji, a w tym czasie jeszcze było tak, że tacy chłopcy sprzedający gazetę biegali po ulicach i jakieś takie atrakcyjne, sensacyjne tytuły wywoływali, to pierwszy tytuł w tej gazecie był: Lewi Petrus, morderca swojej żony. I on to słyszy przy otwartym oknie: Lewi Petrus, morderca swojej żony. Chciałbym powiedzieć, że on napisał wtedy pieśń: Bóg obietnice swe spełni. To rozwiązanie normalne nastąpiło 4 dni później i urodził się zdrowy chłopiec. Ja to tylko mówię jako takie świadectwo. Ta pieśń, no, mówi: Bóg obietnice swe spełni. Chwała Panu, tak, tak się dzieje na pewno, nie? Ale jak tak popatrzymy, kto to napisał, w jakich okolicznościach, to chciałbym powiedzieć, że to ma nam bardzo wiele do powiedzenia. Takich pieśni jest bardzo dużo, które nam mówią o świadectwie życiu, którzy spotkali się z Jezusem. Tam jest taka pieśń, wybaczcie, że ja tylko króciutko o tym powiem. Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. Nie wiem, czy ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. Duch Święty prowadzi tu mnie. I to jest pieśń, którą napisała taka siostra, która się nazywa Margarete von Brasz. To była hrabianka, która na granicy Estonii, Związku Radzieckiego, posiadała 5 wsi, 5 wiosek. To była hrabina, bardzo bogata osoba. To było dziecko Boże. I kiedy przyszła rewolucja w roku 1917, to ona z walizeczką podręczną uciekała na zachód, żeby no, nie zginąć, bo burzy i tak dalej. Nie? I ona, to było w roku 1917, umarła w roku 1932. I ona jeździła po Niemczech, po Europie i głosiła Ewangelię o pełni odkupienia w Jezusie Chrystusie. W śpiewniku pielgrzymia jest 8 albo 9 jej pieśni. Ale ta pieśń, ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał, to było taki motyw jej życia. Nie? Ona umarła w roku 1932, czytając Biblię, miała na kolana, rozumiem, takie piękne do południe. Już była, no już nie była młoda wtedy i ona odeszła do chwał. Ona nie narzekała, że ja wszystko pozbyłam. No, mówiąc, podręczną walizeczką uciekała z życiem, no bo wiadomo było, co robili w czasie rewolucji z takimi posiadaczami majątków ziemskich. Ale ona ani słowem nie narzekała. Ta książka, którą napisała, pełnia odkupienia w Jezusie Chrystusie, ja ją z podziwem czytam i to jest dawno napisana książka, która ciągle ma wznowione wydania. I to jej kredo, jej życia. Ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas może taką pieśń zaśpiewać. A jak tą pieśń śpiewa, to sobie może postawić takie pytanie. Czy idę tą drogą? Czy ja nie zbaczam czasem z tej drogi? Ja na temat wielu pieśni bym mógł mówić, bo mnie to bardzo zajmuje, postacie tych autorów i przede wszystkim ich przeżycia, ale tak tylko króciutko pozwoliłem sobie na to zwrócić uwagę, bo czuję, jak tu słyszę te pieśni, jak śpiewacie, że jestem w domu, że jestem wśród swoich. Ja chciałbym dzisiaj mówić na temat modlitwy Ojcze Nasz, ale od razu się zastrzegam, że nie będę robił wykładu na temat całej modlitwy Ojcze Nasz, bo byśmy tu musieli do wieczora siedzieć. Ja zresztą na taki wykład nie zostałem zaproszony w tym temacie, a wiem, że wszyscy modlitwę Ojcze Nasz znamy, tą modlitwę doceniamy, a ja chciałbym przeczytać z Ewangelii według świętego Łukasza z 11 rozdziału pierwsze 2 wiersze. My czytamy tak w 11 rozdziale, 1 i 2 wiersz. I stało się, gdy on, znaczy Pan Jezus, był na niektórym miejscu modląc się, że gdy przestał się modlić, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I rzekł im: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Może na razie to tyle. Chciałbym powiedzieć, że tu mamy takie miejsce, które nam bardzo wyraźnie wskazuje, że uczniowie byli ciągle ze swoim mistrzem. W tamtym czasie było tak, że czy filozofowie greccy, czy ci różni mędrcy, oni mieli swoich uczniów i ci uczniowie nie odstępowali od swoich mistrzów dzień i noc. Dzisiaj jak się ktoś uczy zawodu, to się go pilnuje, żeby nie przeciągał, bo jest młodociany i tak dalej. Ci z kolei byli dzień i noc i obserwowali postępowanie swojego nauczyciela, swojego mistrza. I my wiemy, że tu jest tak wyraźnie napisane, gdy on przestał się modlić, zwrócił się do niego jeden z uczniów i mówi: naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył uczniów swoich. My nie czytamy, jak brzmiała ta modlitwa, którą nauczył swoich uczniów Jan Chrzciciel. Ale z tego dowiadujemy się, że on nauczył uczniów modlić się Jan. I teraz oni się zwracają do Jezusa: Panie, Ty nas naucz. I my zaraz czytamy: rzekł im, gdy się modlicie. Ja chciałbym jeszcze przed tym zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus często się modlił i my czytamy w piątej, na przykład w tej samej Ewangelii Łukasza, w piątym rozdziale, 16 wiersz, czytamy: ale on odchadzał na pustynię i modlił się. My znamy takie miejsce Słowa Bożego, które no my jak my to czytamy, to takie oburzenie jest wśród nas, ta modlitwa tego faryzeusza i celnika. Ten faryzeusz się zaczyna modlić i zaczyna wyliczać swoje zasługi i tak dalej, i tak dalej. A potem jest ten celnik, który modli: Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. On więcej nie potrafił powiedzieć. Celnik to był ten z tego marginesu, bo on się wysługiwał tym Rzymianom, bo zbierał podatki nie zawsze uczciwie, bo zawsze coś dla siebie. I on się czuł bardzo taki, raz, że był zgardzony przez społeczeństwo i czuł się przed obliczem Bożym taki niegodny. I tam jest napisane, Pan Jezus mówił, on nawet nie podniósł wzroku swojego w górę. Tak? A my wiemy, że faryzeusze chodzili po rogach ulic i modlili się. Jak przychodził ten czas, to było wiadomo, oni się modlili, wszyscy ich widzieli, jak oni wyliczali swoje zasługi. A więc wiemy, że się w narodzie izraelskim Żydzi się modlili. I gdy my czytamy to miejsce Słowa Bożego, to możemy też zwrócić naszą uwagę do tego, co jest napisane w Ewangelii Mateusza, w tym kazaniu na górze. I tam jest napisane tak bardzo wyraźnie, że Pan Jezus zaczął nauczać lud. I w tym czasie również zaczął nauczać tej modlitwy Ojcze Nasz. I są tacy bibliści, którzy twierdzą, że to jest jedno i to samo, nie? Ale tu my czytamy, że Pan Jezus usiadł i nauczał, i to jest tutaj w tym klejnocie Ewangelii Mateusza, jak to określają niektórzy, to kazanie na górze, ten zbiór tych wszystkich nauk, które Jezus przekazał, a tu indywidualnie uczniowie się zwrócili do Pana Jezusa, żeby ich nauczył modlić się. Tu w tym kazaniu na górze jest powiedziane o tym, że gdy się modlisz, wejdź do komórki. Nie tak jak ci faryzeusze to czynili na rogach ulic. Jeśli chodzi o to słowo, gdybyśmy popatrzyli do greki, to tam jest napisane wejdź do komórki. Ta komórka to się nazywało tameon i to było jedyne pomieszczenie w domu takich, no, tych najuboższych ludzi, które miało drzwi, zamknięcie było i nie było okna. Bo poza tym to wszystko było razem i nawet w tych najbiedniejszych domach to było pół domu, to mieszkali, spali na dachu, a pół domu to była stajenka, gdzie było bydełko, nie? Ale była taka komórka, gdzie nie było okna i gdzie było zamknięcie i tam należało wejść, żeby się modlić. A więc nie demonstrować tego na zewnątrz, ale modlić się w oderwaniu od wszystkich, żeby mi nikt nie przeszkadzał. I Pan Jezus mówi o tym w tym kazaniu na górze i mówi tak: a modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Ja chciałbym powiedzieć, że są takie modlitwy, gdzie się tylko powtarza i to trzeba ileś tam razy powtórzyć, żeby wypełnić ten swój obowiązek. Jest to bardzo niebezpieczne, a niestety to jest bardzo szeroko praktykowane. Chciałbym powiedzieć, że już gdybyśmy popatrzyli na prototyp różańca, to on się nazywał mala i w hinduizmie to było dawno, dawno jeszcze przed naszą erą wprowadzone. Te perełki, żeby tą mantrę odmawiać. Tak? I chciałbym powiedzieć, że tam i tych, którzy i dzisiaj tak jak się to mówi, mantrują, to żeby tą najkrótszą mantrę, bo one są w tym języku w sanskrycie, są dłuższe albo krótsze, to żeby wypełnić ten obowiązek, to trzeba minimum na to 2 godziny. Minimum 2 godziny. I możecie zobaczyć, u nas może to jest mniej, ale na przykład widziałem to we Wrocławiu, młody człowiek siedzi i mantruje. Jego nic nie obchodzi. Siedzi z tym nogi w kształcie lotosu, to znaczy z takimi podwiniętymi nogami tak, i modli się. Na nic innego nie zwraca uwagi. I oni są tak tutaj ci, którzy te praktyki stosują, zobowiązani do tego, jeśli w ciągu tygodnia tego po 2 godziny nie, tak przepraszam, powiem, nie odbębnił, to on to musi w niedzielę, czyli w wolną sobotę jeszcze nadrobić. No, jak my się zastanowimy, ile my czasu na modlitwę przeznaczamy, no to jest inny problem. Ale chciałbym powiedzieć jedno, że już przed takim bezmyślnym powtarzaniem tu Pan Jezus ostrzega już wtedy, żeby tego nie robić. I dlatego tu jest tak powiedziane, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. U nas są znane takie tak zwane te młyny modlitewne i tak dalej. To wszystko jest praktykowane, ale przed tym nas przestrzega Boże Słowo. My mamy się modlić, ale nie według jakichś, powtarzać coś takiego, ale my mamy i to, co nam nasze serce, Duch Boży, który jest w nas, nami kieruje, tak mamy się modlić. A ta modlitwa Ojcze Nasz, którą mamy przekazaną przez naszego Pana, jest, bym powiedział, pod względem treści tak wspaniała, moglibyśmy rozbierać, zastanawiać się nad tym, co wszystko w tej modlitwie jest zawarte. I teraz może powstać takie pytanie, skoro uczniowie mówią, naucz nas modlić się, a oni byli wszyscy z narodu izraelskiego, czy się oni nie modlili? My wiemy, że faryzeusze się modlili, bo już teraz powiedziałem, ale teraz takie pytanie, czy w Izraelu nie było jakiejś takiej ramowej modlitwy, którą by należało się modlić? Żydzi się bardzo wiele modlili i modlili się 3 razy dziennie, obowiązkowo 3 razy dziennie. Ale jakie było nastawienie Żydów do modlitwy? Oni powoływali się zawsze na to, że są synami Abrahama. My, synowie Abrahama, zawsze wolnymi byliśmy, synowie Abrahama. I gdy czytamy, to jest w Ewangeliach napisane, w Ewangelii Mateusza na przykład, czy Łukasza, skoro jesteśmy przy Łukaszu, 3 rozdział, 8 wiersz, jest powiedziane tak. Przynoście, to jest 3 rozdział, 8 wiersz, przynoście tedy owoce godne pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie, ojca mamy Abrahama, albowiem powiadam wam, żeby Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Podobnie jest i w Ewangelii Mateusza napisane. W Ewangelii Jana mamy również o tym napisane. Samarytanie uważali znowu za swojego ojca, nie Abrahama, ale Jakuba, bo Samarytanie to była taka gorsza grupa tych, którzy Żydzi ich nie uznawali, no bo Samarytanie się pobratali, tam połączyli w czasie tego okresu niewoli babilońskiej, tam były mieszane małżeństwa, więc to byli tacy gorsi. I oni się powoływali i my wiemy, że kiedy Pan Jezus rozmawiał z tą Samarytanką przy studni w Sychar, to mówi ojciec nasz Jakub, który dał nam tą studnię. A więc widzimy, że w Izraelu byli ci, którzy uważali, że ich ojcem jest Abraham i byli Samarytanie, którzy mówili Jakub, tak? I chciałbym powiedzieć jedno, proszę mnie nie zrozumieć, że ja osądzam Żydów, ale oni byli w pewnej mierze tak zarozumiali i uważali się za jedynych wybranych, uprzywilejowanych, oczekujących Mesjasza, potomka Dawida. I my wiemy, że oni Pana Jezusa nie uznali jako Mesjasza, jako potomka Dawida. i oni uważaj, że ci wszyscy inni są nieczyści. I my wiemy, jak ten celnik, ten nie celnik, tylko ten setnik przyszedł do Pana Jezusa, żeby uzdrowił jego sługę, to on mówi do Pana Jezusa: nie jestem godny, żebyś ty wszedł pod dach mojego domu, ale rzeknij słowo. I tu jest tak bardzo wyraźnie wskazane na to, że oni się czuli niegodni. Ci Izraelici, oni byli tak wyeksponowani jako coś lepszego. Ja chciałbym powiedzieć, że nas nikt nie upoważnił do oceny czy osądzania, ale zauważamy jedno, że oni to mieli tak jakoś sobie zakodowane. I nawet po dożyciu zbawienia, po dożyciu, po napełnieniu Duchem Świętym, Piotr, jak przyszedł pierwszy raz do Korneliusza, to on nie mówił: chwała Panu, żeście mnie zaprosili, cieszę się z tego, ale powiedział od razu, zaczyna: wy wiecie, że Żydowi nie godzi się wchodzić do domu poganina. Tak go przywitał, no jakby mnie tak ktoś potraktował, nie wiem, jakbym na to zareagował, a Piotr już wtedy otrzymał to widzenie: idź, nic nie wątpiąc, bo ja ci posyłam, nie? A jeszcze do tego, a my wiemy, że po tym wszystkim, co dożył Piotr w domu Korneliusza, mówi: zaiste Bóg nie robi różnicy, a wrócił między swoich w Jerozolimie i od czego się zaczęło? Ty, będąc Żydem, wszedłeś do domu tego nieobrzezańca. Takie było nastawienie wśród Żydów. Mamy ojca Abrahama i my jesteśmy coś naj. W szóstym rozdziale piątej Księgi Mojżeszowej jest bardzo wyraźnie napisane, że Pan obrał ten lud, żeby był tym świadectwem. A czy był? My wiemy, jak przez wieki różnie było. Ale może teraz, wracając do tematu, zapytamy, jakie modlitwy były praktykowane w Izraelu. Oni się modlili 3 razy dziennie, oni wchodzili do synagogi, a jeśli byli z daleka, nie mogli dojść, to musieli mieć wzrok skierowany w kierunku tamtego domu, świątyni Salomona, i oni się modlili. I oni się modlili 3 razy dziennie, rano o 9:00, po południu około godziny 15:00, i pod wieczór, gdzie się zaczynało zachodzić słońce. 3 razy dziennie się modlili. I oni się modlili modlitwą. Pierwsza modlitwa się nazywała Schema. I ta modlitwa to było: słuchaj Izraelu, Pan nasz, Pan jeden jest. I oni powtarzali to, co jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. I oni zaczynali tą modlitwę od tego, 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od 4 wiersza. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej, a będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim, i będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich, siedząc w domu Twym i będąc w drodze, i kładąc się i wstawając, i przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. To musiał Żyd odmówić w ramach tej modlitwy Schema. I nie tylko to, ale oni tutaj brali tak bardzo dosłownie. Jeśli ktoś by zwiedził pawilon 17 w Oświęcimiu, tam są te różne rzeczy, które, przedmioty, które Żydzi używali przy modlitwie, i tam są te naruty, które na siebie nakładali. Tam są takie skrzyneczki drewniane z takim paskiem lnianym i tam był ta modlitwa Szema wypisana. To było w takiej drewnianej skrzyneczce i to się tu przewijało i przywiązywało do głowy, tak? I jeszcze się brało taki zwój Księgi Izajasza, proroka, i było to owinięte na 2 rękach, ten Żyd się tak kiwał i tak się modlił. I tacy z takimi jeszcze przyjechali do Oświęcimia, i to można zobaczyć, bo im to oczywiście zabrano. Tak oni to dosłownie praktykowali i to 3 razy dziennie. I potem powtarzali nie tylko to, co z 6 rozdziału przeczytałem, ale jeszcze z rozdziału 11 podobne słowa i to od 13 do 21 to jest też ta modlitwa Szema, którą oni musieli powtórzyć. I więc to było dosyć długie, ta modlitwa. A potem następna modlitwa, którą należało odmówić, to było Szemon Esre. To jest rodzaj takiej powszechnej modlitwy kościelnej składającej się z 970 słów. To musieli, a więc to jest, można by powiedzieć, 10 razy dłuższe niż modlitwa Ojcze Nasz. I oni musieli tak się modlić codziennie. Chciałbym powiedzieć, że tam były takie różnice, że modlili się rano, po południu i wieczorem i ta modlitwa Szema to była obowiązkowa 3 razy dziennie, a to Szemon Esre, to znaczy wymienianie tych 18 błogosławieństw, tych 970 słów, to się w południe nie odmawiało. A więc to wszystko, ja mówię o tej modlitwie, którą praktykowali za czasów Pana Jezusa. A teraz my się dowiadujemy, że ci uczniowie, którzy to wszystko umieli, to oni teraz proszą: Panie, naucz nas modlić się, naucz nas, jak mamy się modlić. Czy to nie jest takie coś ciekawego? Ja, dlatego, że mnie to tak bardzo zainteresowało, to ja sobie tak troszeczkę na tym posiedziałem, poczytałem, skąd się to wzięło, że pomimo takiego nauczania im to nie wystarczyło, ale oni się zwrócili do kogo? We właściwym kierunku, do swojego mistrza. I Pan Jezus ich nauczył. I możemy zauważyć jedno, że w modlitwie Ojcze Nasz pojawia się coś nowego. Bóg jest naszym Ojcem. Gdy my popatrzymy do Księgi Izaasza, proroka, do 65 rozdziału, to my czytamy zaraz w pierwszym wierszu takie słowa: objawiłem się tym, którzy się o mnie nie pytali. Znalezionym jestem od tych, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który się nie nazywał imieniem moim, rzekłem: otom ja, otom ja. I tu jest bardzo coś ciekawego, zaraz chciałbym na ten temat mówić, że Bóg jest teraz naszym Ojcem. My czytamy, kiedy Pan Jezus przebywał z uczniami, to był taki moment, że wybrał uczniów, tych 3 swoich najbliższych, Piotra, Jana i Jakuba, i poszli na górę, tą górę przemienienia. Czy to jest góra Tabor, czy inna, to w tej chwili nie jest istotne, ale oni byli na tą górę, musieli iść i szli tylko we troje, to znaczy we czworo Pan Jezus i 3 uczniowie. I oni przyszli na tą górę przemienienia, my to mamy opisane we wszystkich Ewangeliach i chciałbym tylko to na chwileczkę przeczytać. My czytamy w 17 rozdziale, w 1 wierszu, mamy napisane: Pan Jezus na górze przemienienia, Mateusz 17:1. To jest cała historia, ja tego nie będę czytał, ale tylko tak postaram się streścić. Po 6 dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i wprowadził je na górę wysoką. Przemieniony jest przed nimi i rozjaśniało się oblicze jego jako słońce, szaty jego stały się białe jako świadectwo, i ukazali się Mojżesz i Eliasz. I powiedział Piotr: dobrze nam tu być. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je, a oto głos obłoku mówiący: ten jest Syn mój miły, tego, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie. Tu jest po raz pierwszy uczniowie słyszą głos, który mówi z góry: to jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A co tu jest takiego ciekawego napisane, kiedy my wiemy, Piotr zawsze pełen inicjatywy chciał, żeby tu pozostać. Ja się już zastanawiałem nad tym, Piotr ani nie widział fotografii, ani Mojżesza, ani Eliasza, ale wiedział, że to jest Piotr i że to jest Mojżesz i Eliasz. I on chciał, żeby tu Pan Jezus, Piotr, Eliasz i Mojżesz zostali. Dla nich po jednym namiocie, a z nami to już mało ważne, ale dobrze nam tu być. A tutaj my czytamy jeszcze, Pan Jezus występowali z góry, mówi, nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Takiego coś powiedział Pan Jezus. Czyli oni nie, mieli o tym nie mówić. Dalsza ta historia mówi o tym, że oni zeszli z tej góry i zostali skonfrontowani tym zajściem, kiedy do tych pozostałych dziewięciu przyprowadził ojciec swojego syna, który był opętany, no oni nic nie mogli z nim sobie poradzić. My wiemy, że Pan Jezus przyszedł i rozkazał to i ten chłopak został uwolniony. Ale na co chciałbym przy takiej okazji jeszcze zwrócić uwagę. My jeszcze jesteśmy czasami w takiej społeczności, że powiemy, dobrze nam tu być. Myśmy tak sobie te namioty zbudowali i tak byśmy pozostali. Ale my widzimy, że życie codzienne nam tu jest dobrze, a my się musimy rozejść. Jutro musimy iść do pracy, do naszych zajęć, prawda? I będziemy skonfrontowani z tą rzeczywistością. I my potrzebujemy tej społeczności z Panem się odnawiać. I dzięki Bogu mamy taki wolny dzień, tą niedzielę, kiedy możemy się spotkać koło Słowa Bożego. I tu zauważamy w tej modlitwie Ojcze Nasz pewną nowość. Pan Bóg jest naszym Ojcem. I Pan się objawia temu narodowi, który nie znał Jego imienia i który Go nie szukał. I to jest tutaj po raz pierwszy to, co w Izajaszu, w tym 65 rozdziale, jest poselstwo dla pogan. To znaczy dla kogo? Dla nas. Nie dla tych już z narodu izraelskiego, ale dla tych, którzy są z tego, no, z tego świata, nie z tego uprzywilejowanego narodu. I chciałbym powiedzieć, że to imię jest odtąd dla uczniów Pana Jezusa i dla nas źródłowym imieniem Boga. To znaczy dla każdego z nas osobiście, dla zboru, dla Kościoła. My czytamy w Ewangelii Jana, to można nad tym się zastanowić. Tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, zaraz na początku w Ewangelii Jana jest napisane tak, w pierwszym rozdziale jest napisane tak. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli, lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, który nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. Tutaj apostoł Jan zaraz pisze na wstępie swojej Ewangelii, że Pan Jezus przyszedł do swej własności, a ci Go nie przyjęli, ale ci, którzy Go przyjęli, dał tym moc, żeby się stali synami Bożymi. I gdy my popatrzymy na tą żydowską modlitwę Szymon Esre, tych 18 błogosławieństw, to chciałbym powiedzieć, że tam Jehowa, Jahwe, jest wymieniony 27 razy. I Żydzi potocznie nie używali imienia Bóg z bojaźni, żeby nie używać imienia Boga nadaremno. I oni używali imienia Jahwe. I w tej modlitwie to imię Jahwe jest wymienione 27 razy. A Bóg, to imię Boże, jest wymienione 13 razy. A Bóg jako Ojciec tylko 2 razy. Tak było w tej modlitwie Szymon Esre, zresztą ci starozakonni praktykują to do dzisiejszego dnia w ten sam sposób. W Nowym Testamencie dla uczniów Pana Jezusa, to znaczy i dla nas, imię Ojciec stało się ubłogosławieniem wszystkiego tego, co jest zawarte w dziele odkupienia. Ja bym to powtórzył, w Nowym Testamencie dla uczniów Pana Jezusa, ale dla nas imię Ojciec stało się ubłogosławieniem wszystkiego, co jest zawarte w dziele odkupienia. I możemy teraz porównać. W Starym Testamencie Bóg jako Ojciec jest wymieniony 11 razy. A w Nowym Testamencie, czy to ktoś liczył, ile razy Bóg jest jako Ojciec wymieniony w Ewangeliach i w listach? To zaglądniecie do konkordancji, jak to zrobiłem. 155 razy Bóg jako Ojciec w Nowym Testamencie, 155 razy. I chciałbym powiedzieć w słowach Pana Jezusa, w tej modlitwie, którą On zaczął nauczać, imię Ojciec jest tą wspaniałą Ewangelią. Nie wiem, czy się kto z Was zastanawiał nad tym, że to ten początek modlitwy Ojcze nasz jest taką wspaniałą Ewangelią. Kiedyś w takiej społeczności rozmawiałem o tym, jak to jest wspaniała Ewangelia, a takie dwie siostry dopiero co nawrócone mówią, ile razy myśmy za karę musiały odmówić tam te zdrowaśki i Ojcze nasz za karę. A to jest, to znaczy jako zadośćuczynienie za jakieś tam coś, co tam w konfesjonale, przy konfesjonale było wyznane. I chciałbym powiedzieć, że to jest taka wspaniała Ewangelia i gdy my zaczynamy naszą modlitwę Ojcze nasz, to czy my słyszymy tą najwspanialszą Ewangelię. I teraz może takie zapytanie. Każdy sobie postawi to pytanie sam dla siebie. Czy Bóg jest moim Ojcem? Czy Bóg jest moim Ojcem i czy ja mam tą świadomość? Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus powołał swoich uczniów, żeby Mu służyli. Uczniów, żeby Mu służyli. Uczeń nie jest nad mistrza. Uczeń jest pod, poniżej mistrza. Ale my wiemy, że Pan Jezus pracował z uczniami, ich nauczał i my mamy taki wspaniały podsumowanie działalności Pana Jezusa, które opisał Ewangelista Jan od 15, od 13 do 17 rozdziału Ewangelii Jana. On jeszcze raz wszystko na nowo powtórzył uczniom przed swoim odejściem i my czytamy w 15 rozdziale tej mowy Pana Jezusa, kiedy byli zgromadzeni do wieczerzy, to On mówi tak. 15 rozdział, 14 wiersz. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie cokolwiek ja wam przykazuję. Pan Jezus mówi, wy jesteście przyjaciele. A dalej mówi tak, już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek słyszał od Ojca mego, oznajmiłem wam. To jest taki drugi stopień. Widzimy, że ci uczniowie, którzy chodzili z Jezusem jako uczniowie, teraz zostają podźwignięci, podniesieni do godności przyjaciół, przyjaciel Jezusa. My mamy taką też wspaniałą pieśń, przyjacielem naszym Jezus, prawda? Jezus jest naszym przyjacielem. Może się nie zastanawiamy nad tym, ale przyjaciel i On jest powiedziany, wyście przyjaciółmi moimi. Dlaczego? Dlatego, że ja wam oznajmiłem wolę mojego Ojca i wy tymi przyjaciółmi będziecie, jeśli wolę Ojca mojego czynić będziecie. Do takiej godności nas podniósł. A teraz czytajmy dalej, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, my znamy tą całą historię, to w 20 rozdziale Ewangelii Jana my czytamy o tym, jak Maria Magdalena przyszła do grobu Pana Jezusa go szukać, bo jej serce było pragnące, no on został włożony w grób w tym w przeddzień sabatu, został włożony w grób, a teraz ona przychodzi i co dalej? Ona tak, ona jeszcze chciała jakieś namaszczenie dokonać, kto nam odwali ten grób, a tu kamień jest odwalony, grób jest pusty. I ona teraz, gdzie jest ten Jezus? I teraz ona się spotyka z Jezusem. I 20 rozdział nam mówi tak. Ona ujrzała Jezusa stojącego, lecz nie wiedziała, że był Jezus. I 15 wiersz mówi, rzekł Jezus, niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? A ona, nie mając, że był ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli go Ty wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Takie pragnienie było, żeby tego Jezusa zobaczyć, chociaż no, ona jeszcze nie wszystko rozumiała, że On umarł. I rzekł jej Jezus, Mario, która obróciwszy się, rzekła rabuni, to się wykłada nauczycielu. Ona poznała, że to jest Jezus. I to teraz to najwspanialsze, co chciałbym przeczytać. I rzekł jej Jezus, nie dotykaj się mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca mego, ale idź do braci moich, a powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego i do Boga mego i Boga waszego. Chciałbym powiedzieć, że to dzieło odkupienia na krzyżu Golgoty zostało dokonane. I teraz Pan Jezus mówi do tej niewiasty, idę do Ojca mego i Ojca waszego. I mówi, idź do braci moich. On już teraz to już nie przyjaciel, bo brat to jest coś więcej. Prawda? A on mówi, teraz idź do braci moich i powiedz im, że ja wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. I my jesteśmy podniesieni do godności dzieci Bożych. Jeśli my modlimy się tą modlitwą Ojcze Nasz, to chciałbym każdemu powiedzieć, czy sobie zdajesz sprawy i czy masz tą pewność, że Bóg jest twoim Ojcem? My wiemy, że wiele ludzi tą modlitwę Ojcze Nasz powtarza i chciałbym powiedzieć, że powtarzają i nie zastanawiają się, co mówią. No, bo tak się przyjęło i Ojcze Nasz i tak się to powie, tak? Ale tu widzimy taką zmianę. Ci uczniowie zostali przyjaciółmi, bo czynią wolę Ojca. A teraz oni są podniesieni do godności dzieci Bożych. Czy to jest naszym udziałem? Każdy sobie musi zadać takie pytanie. Czy ja mam już w tym udział? Bo jeśli nie, to ja muszę do tego dążyć. W liście do Galacjan 7 rozdział 16, 26 wiersz mówi nam tak. Ja proszę, zaraz to przeczytam, list do Galatów, 3 rozdział 26 i 28 wiersz. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteśmy przez wiarę w Chrystusie Jezusie, bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli wy Chrystusowi, tedyście nasienie Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. Gdy przeczytam jeszcze z listu do Hebrajczyków, do Rzymian z 8 rozdziału, listu do Rzymian i apostoł Paweł pisze tak od 12 wiersza. A tak dłużnikami jesteśmy nie ciał, abyśmy według ciała żyli, albowiem jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli, znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi. I teraz chciałbym powiedzieć, że każdy sobie może zadać to pytanie. Czy ja mam tą pewność, że ja jestem dzieckiem Bożym? Czy ja mam tą pewność, że ja mogę wołać Abba, Ojcze? Każdy musi odpowiedzieć na to pytanie. Ale ja wiem, że Abba, Ojcze, to jest ten Bóg nasz, Ojciec Wszechmogący. Nie tak, jak było śpiewane w czasie którejś z tych wizyt papieża w hali ludowej w Wrocławiu, Abba, Ojcze i tak dalej, taki hymn. Wszyscy się tym zachwycali. Chciałbym powiedzieć, że to dla mnie to było przerażające, bo Bóg jest naszym Ojcem, ale nie żaden inny. I żaden inny sobie tego tytułu nie śmie przywłaszczać. Tak? I tutaj jest to najważniejsze. Czy ja teraz mam to poświadczenie w moim sercu, że Bóg jest moim Ojcem? Bo jeśli nie ma, to ja mam tą możliwość. Dzisiaj, teraz jest ten czas łaski. Boże, ja chcę mieć tą pewność, żebym mógł, modląc się, Ojcze nasz, miał tą pewność, że ja mówię do mojego Ojca. Każdy z nas, kto w większości rodzin normalnie jest, że każdy miał swojego Ojca. Pamiętam, są takie wypadki, gdzie tam były jakieś nieprawidłowości, ale normalnie każdy ma swojego Ojca i wie, jak się do Ojca zwrócić, prawda? On może być lepszy czy gorszy, człowiek, ale to jest Ojciec. I ta relacja Syna i Ojca, ona jest. Tak? A jeśli my jesteśmy Duchem Bożym prowadzeni, to my mamy tą duchową relację, że Bóg jest naszym Ojcem. I dlatego teraz takie pytanie, jeśli się kto nie narodził na nowo, czy on może mieć tą świadomość, że modląc się modlitwą Ojcze nasz jest to prawidłowe? Czy Bóg jest tym Ojcem? Brat już mówi, że nie, tak? To każdy z nas sobie to pytanie odda. I to jest rzecz, której my nie jesteśmy w stanie komuś wmówić. Jeśli ktoś ma poświadczenie w sercu, że jest dzieckiem Bożym, narodził się na nowo, tego mu nikt nie zabierze. Może być nie wiem jak prześladowany, ale tego mu nikt nie zabierze, bo to poświadcza Duch Boży Duchowi mojemu, że ja jestem dzieckiem. U nas to, jak się mówiło, jak w Żyda chorobę, nie? To są, jest takie powiedzenie, można nieraz człowiekowi coś wmówić, nie? Myśmy jako młodzi ludzie pracowali w biurze konstrukcyjnym i tak się kilku kolegów umówiło, że jednemu mówią, że jest chory. No i naprawdę przyszli, ty jak się czujesz dzisiaj? No wszystko normalnie, no wiesz tego, no ale za chwilę przychodzi drugi i mówi, ty wiesz, ale tak słabo wyglądasz, nie? Jak przyszedł czwarty, to my patrzymy za tych desek w biurze projektów, że on wyciąga lusterko i tak się patrzy i naprawdę poszedł do lekarza, miał 38,2 i bo w zakładzie to było i poszedł do domu. Wmówili mu chorobę i wszyscy się cieszyli, śmiali. Ja to mówię, że można pewne rzeczy wmówić komuś, że jest przystojny, mądry i tak dalej, no wszystko. Ale tego to jest zupełnie inna dziedzina. I chciałbym powiedzieć, że to jest to najkosztowniejsze, czego nam nikt nie wmówi, ale czego nam nikt nie zabierze, jeśliśmy tego dożyli. I dlatego chciałbym tu, kończąc już, chciałbym każdemu z nas zwrócić na to uwagę, że czy wskazać na to, że w modlitwie Ojcze Nasz, którą przekazał Pan Jezus, przekazał nam najwspanialszą Ewangelię, że Bóg jest naszym Ojcem. A to się wykonało kiedy? Wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział na krzyżu Golgoty, wykonało się. Ta zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego, ta zasłona się rozerwała. Ta zasłona to nie była taka zasłonka jak tu na oknie, ale z opisu my wiemy, że to była taka tkanina wielowarstwowo tkana. I wtedy była świątynia i przedsionek, bo to było w ten przeddzień sabatu, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się i skłonił głowę, to się rozerwało od góry do dołu. To nie było ludzkie, nawet żeby to nożny to by nie przeciął. I teraz przez to do tego miejsca, gdzie kapłan raz w roku po złożeniu tam całego szeregu ofiar i to wszystko on musiał przestrzegać, zanim tam wszedł raz w roku przed oblicze Boga, to my teraz mamy wolny przystęp. Ja się zastanawiałem, zawsze czytałem dużo jako chłopak Słowo Boże, że tam było tak, tyle ofiar trzeba było złożyć, takie oczyszczenie, to wszystko musiał przedtem ten kapłan zrobić, że to było wielkie ryzyko tam wejść tak, no, a jakby się tam przewrócił, nie? I czytałem, i naprawdę w Kronikach Żydowskich jest napisane, z jednej strony to Słowo Boże mówi, że kapłan miał, ten najwyższy kapłan miał u krawędzi tej szaty, miał granatowe jabłko, dzwoneczek i tak dalej na przemian. I jak on się ruszał, to było można słyszeć, czy żyje, czy się nie przewrócił. Ale jakby się przewrócił, kto by tam wszedł? I ten kapłan, który tam wchodził, to miał za prawą nogę uwiązaną linę. I on miał, naprawdę to pisze w Kronikach Żydowskich, w komentarzach, że dla pewności, nie? To było przystąpić przed oblicze Boga raz w roku po złożeniu tylu ofiar. A teraz wykonało się to dzieło odkupienia. Do tego już nic nie trzeba, nie wolno nam dodawać, bo to się to zostało dokonane i teraz my mamy wolny przystęp. I myślę, że mamy za co Bogu dziękować, że ta najwspanialsza Ewangelia o dziele odkupienia, ona już jest zawarta w Słowie Bożym. I dlatego Pan Jezus mówi, idź do braci moich i powiedz ich, że idę do Ojca mego i Ojca waszego. I ja wierzę, że ja was wszystkich nie znam, ale że macie tą pewność. I w tej pewności trzeba trwać, żeby nam nikt tej pewności nie zabrał. Bo diabeł przeciwnik by chciał w jakiś sposób nieraz zachwiać naszą wiarę, a czy aby na pewno to, co nam Duch Boży poświadcza w naszym sercu, tego nam nikt nie zabierze. A my możemy powiedzieć, Słowo Boże jest prawdą i jest napisaną. I my na tej obietnicy możemy polegać. Niech was Pan błogosławi. Amen.